Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium, Paweł Milczarek. Jesteśmy dzisiaj w trójkę z Piotrem Kaznowskim.
Dzień dobry.
I Pawłem Gradem.
Dzień dobry.
I chcemy rozmawiać dalej o człowieku, ponieważ jakiś czas temu, być może część z Państwa to dobrze pamięta, rozpoczęliśmy nasze konwersatoryjne rozmowy o człowieku, zaczęliśmy od rozmowy o przygodności i po kolei tropem starych mistrzów i różnych później także nowych problematyk chcemy przez kolejne kwestie antropologii, teorii człowieka przechodzić, spacerować sobie. Dzisiaj wypada nam kwestia generalna o duszy, kwestia psyche. Znowu spróbujemy przez trzy podejścia przypomnieć sobie fundamenty tych zagadnień, jakieś główne zarysowane i przyjęte następnie także przez filozofię chrześcijańską wątki klasyczne. Będziemy mieli w tej przechadzce, w jej trzech etapach, trzech różnych przewodników. Pierwszy poprowadzi nas do samego odkrycia duszy, jej odrębności, można powiedzieć stwierdzenia bardzo niezwykłego dla jego czasu, odkrywczego, w jakim stopniu odkrywczego dla naszego czasu, można się zastanowić, stwierdzenia, że poza tym, co materialne, poza tym, co cielesne, zniszczalne, zmienne, istnieje w sferze niezmiennej, wiecznej, boskiej, również w człowieku. Taki składnik, który nazwiemy duszą, ale który właśnie nie jest tylko układem treści, lecz właśnie jakąś boską iskrą przychodzącą z zupełnie innego porządku, innego świata. Dla przypomnienia takiej bardzo bogatej u Platona warstwy również i mitu, i teorii, która dotyczy duszy, zajrzyjmy do Fedona, do miejsca jednego z najczęściej cytowanych, fragment rozważania, w którym platoński Sokrates daje swój dowód, swoje rozumowanie na nieśmiertelność duszy i przy tej okazji daje, można powiedzieć w skrócie, rodzaj takiego zarysu, tak? Konfliktu, odróżnienia, dystansu między tym światem, do którego dusza należy i tym, który jest jej obcy. Mówi Sokrates w Fedonie. Rozważ teraz, Kebesie, czy z tego, co powiedzieliśmy, wypływa taki oto wniosek. Dusza najbardziej podobna jest do tego, co boskie, nieśmiertelne, co jest przedmiotem umysłu, jednopostaciowe, nierozkładalne i zawsze wobec siebie niezmiennie takie samo. Natomiast ciało najbardziej podobne do tego, co ludzkie, śmiertelne, wielopostaciowe, co nie jest przedmiotem umysłu, rozkładalne i nigdy wobec siebie takie samo. Czy możemy, drogi Kebesie, przeciwstawić tym słowom coś, co wskazywałoby, iż rzeczy mają się inaczej? Nie możemy. Cóż wobec tego, skoro rzeczy tak się mają, to czy właściwością ciała nie jest szybkie uleganie rozpadowi, duszy zaś całkowita nierozkładalność lub coś blisko tego? Istotnie. Dotykamy jakiegoś momentu wielkiego odkrycia, wielkiego przeskoku. Gdy my na to dzisiaj patrzymy, to pewnie poprzez różne podręcznikowe skróty myślimy sobie natychmiast spirytualizm, sprowadzanie człowieka do duszy, dziedzictwo dualizmu, cały straszny konflikt przeciwstawiania sobie duszy i ciała. Ale przecież tu, tak naprawdę, w lekturze nieuprzedzonej tym wszystkim, mamy jakby coś innego, mamy odkrycie zupełnie innego świata.
To prawda, chociaż zastanawiam się, na ile jesteśmy w stanie czytać to w sposób nieuprzedzony, albo pewnie raczej nie, w sposób, który oddałby pełną sprawiedliwość temu odkryciu, bo gdy mówimy, tak jak powiedziałeś, że Platon odkrywa duszę, no to tu jest już, to też trzeba by już dopowiedzieć, prawda? Bo co jest ciekawe, Platon duszę traktuje jako oczywistość. I gdy czytamy jego teksty. Natomiast rzeczywiście to, co jest dla niego odkryciem, to, co jest jego odkryciem, to za czym on argumentuje, to jest właśnie nieśmiertelność duszy, tak jak on ją rozumie, czyli duszy, która jest istotnie różna niż ciało, a więc duszy no, niematerialnej. I to jest nowum, które gdy się pojawia w myśleniu, czyli to odróżnienie tego, co niematerialne od tego, co materialne, wprowadzenie tego no, dualizmu, chociaż to słowo ma już właśnie niestety później różne złe skojarzenia, no ale tak to na razie technicznie nazwijmy, powoduje, że potem trudno jest nam wrócić do stanu tej takiej dziwnej jedności sprzed tego odkrycia. bo przecież gdy czytamy pisma presokratyków, no to u nich dusza się pojawia. No już u Talesa wszystko jest obdarzone duszą, wszystko jest pełne bogów. Dlaczego? No dlatego, że wszystko jest w ruchu. To, co się porusza, musi mieć w sobie zasadę ruchu, a więc zasadę życia.
To jest Arystoteles.
Ale to, no, Arystoteles, nie jest odkrycie Arystotelesa. No, tak, to jest taki common, taki locus communis u Greków, tak? Więc już u Talesa to się pojawia. No oczywiście to jest dosyć ciekawe, bo właśnie u Talesa powiązanie jest duszy z ruchem, a później będzie się okazywało, że u Platona właśnie ta dusza będzie raczej tym, co jakoś niezmienne, co stałe, co właśnie nie podlega temu ruchowi, któremu podlega ciało. Ale to są już doprecyzowania, więc rzeczywiście warto jest tutaj dopowiedzieć, bo przy takich pojęciach jak dusza mamy bardzo długą historię, całą epopeję tego, co się działo z tym pojęciem. Przecież dzisiaj domyślam się, jak ludzie słyszą o duszy, no nawet no psychę, użyłeś tego greckiego słowa, no mamy psychologia, prawda? No czym się zajmuje psychologia? No przecież nie zupełnie duszą w tym sensie, o którym myślał Platon, a raczej dzisiaj ludzie pewnie myślą o umyśle, o tym, czy ten umysł może być transferowany gdzieś indziej, prawda, te wszystkie transhumanistyczne niepokoje, czy ciągoty, czy nadzieje, więc rzeczywiście mamy duże zamieszanie. I rzeczywiście przyjmujemy, że u Platona jest odkrycie tego, co ponadzmysłowe i jest po prostu konceptualne wprowadzenie tego odróżnienia, chociaż dla mnie to też jest problematyczne, bo przecież dobrze wiemy, że wcześniej funkcjonują te w kulturze greckiej nurty misteryjne, zresztą z których Platon czerpie dosyć na obfity sposób, które już mówią o tym dualizmie i o tym, że spadliśmy gdzieś ze światów po to, żeby później odkupić jakiś tajemny grzech. Do końca nie wiemy, na czym on polegał, ale dlatego jesteśmy w ciele, które jest więzieniem dusz. I Platon to wszystko powtarza. On doprecyzowuje, czy formułuje pewne argumenty na rzecz tego, że dusza jest nieśmiertelna. Pamiętajmy, że sceneria tego dialogu, który przeczytałeś, no to jest cela śmierci. To jest ostatnia rozmowa Sokratesa z uczniami przed wypiciem cykuty. I on ze spokojem właśnie opowiada im o tym, że no może umrzeć, bo wie, że dusza jest nieśmiertelna, wie, że idzie do lepszego świata i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście tutaj, jak podchodzimy do tego filozoficznie, no to ciekawe byłoby przyjrzenie się tym argumentom, które później ugruntowały tradycję filozoficzną mówiącą o tym, że dusza jest nieśmiertelna.
Ja tylko chciałem krótko jednak stanąć w obronie tej wyjątkowości odkrycia, którą Platon poczynił, bo wydaje mi się, że czy to jest prawda, tak? Czy samo pojęcie, w sensie słówko, tak, czy się funkcjonuje i jest znane też, jakby jego treść jest rozpoznawana. Natomiast myślę, że rzeczywiście to, co stanowi o wyjątkowości Platona, czy tego odkrycia, to jest tak jakby no, wypowiedzenie eksplicyte tej tezy o nieśmiertelności i niezmysłowości duszy, bo to jest coś, co rzeczywiście, znaczy nawet jeśli były jakieś tego antycypacje, to chyba on robi to po raz pierwszy tak wyraźnie. I to, myślę, jest związane z tym, czego dotknąłeś. Znaczy, że gdyby Platon patrzył na podejmował zagadnienie duszy tak jak wcześniej, znaczy właśnie szukał zasady ruchu rzeczy zmysłowych, to by nie wpadł na to odkrycie. Tak? Nie wymyśliłby, że jest nieśmiertelna. Trop, po którym on dociera, i to jest moim zdaniem ważne, bo to potem wraca właściwie no aż do dzisiaj. Znaczy w dzisiejszych dyskusjach o relacji między umysłem i ciałem, transferowaniu tożsamości pomiędzy obiektami fizycznymi, wraca ten wątek. To jest trop poznania, tak? Znaczy, podobnie zresztą jak cały świat idei jest odkrywany w ten sposób, że okazuje się, że żeby wyjaśnić to, że jesteśmy w stanie poznać coś naprawdę, poznać istotę rzeczy, które są zmienne, a więc właśnie nieuchwytne, niedookreślone, musimy przyjąć, tak? Jakby istnienie takiego porządku, w którym istnieją wzorce, idee tych rzeczy. No i dusza jest tym właśnie organem, który jest, można powiedzieć, wyczulony na ten świat i to będzie wracało i u Arystotelesa, i u Tomasza, i potem całej tradycji, główny argument za nieśmiertelnością duszy, czyli to, co tak naprawdę do dzisiaj określa nam naszej też postchrześcijańskiej kulturze to pojęcie, będzie pochodził właśnie z tego porządku, z porządku poznania.
Platon jest do dzisiaj, jeśli nie nauczycielem wprost, bo już potem mamy, jak w przypadku każdego wielkiego klasyka, cały szereg następców, którzy korygują różne nieścisłości, oczyszczają teren, trochę jeszcze za bardzo zachwaszczony u samego klasyka, więc oczywiście Platon nie jest dla nas już bezpośrednio zawsze nauczycielem we wszystkich tych kwestiach duszy, ale pozostaje patronem tych wielkich kwestii odrębności, kwestii jakiejś, można powiedzieć w innym już języku, duchowości duszy, jej takiej substancjalnej niepodległości w stosunku do świata materialnego. Jest patronem także wielkiego zagadnienia duszy jako motoru ciała, jako tego, który, jak w każdym zestawieniu duchowego i materialnego, to duchowe zachowuje się jak przewodnik i władca, czasami wobec zbuntowanego okrętu, wobec ciała, które nie słucha się we wszystkim, niemniej jest z natury poddane, aby się słuchać. Tak? Platon, patron nauki o prymacie duszy, ale także patron tej wielkiej rozterki, którą potem będzie cała kultura europejska do dzisiaj przeżywała, próbowała tę rozterkę leczyć, czasami środkami filozoficznymi, terapeutycznymi, czasami znajdując odkrycie w religii, teologii, rozstrzygając te kwestie. Rozterki, skąd bierze się ten wielki rozłam między tym, co wyższe, co kierownicze, między tym, co jest duszą, duchem, a tym, co poddane, a jednak zbuntowane, to znaczy ciałem, materią. To jest rozterka, którą czasami traktujemy jako w myśli Platona coś, można powiedzieć, przez niego teoretycznie usankcjonowanego, tak? Znaczy, tak, że tak musi być, tak jest. Pewnie nie do końca można powiedzieć, bo w dialogach są na ten temat różne zdania wypowiadane. Niemniej chyba można też powiedzieć, że w równym stopniu Platon jest kimś, kto to sankcjonuje, próbuje włożyć w teorię, ale również po prostu jest obserwatorem tego konfliktu, który będzie miał dla moralności, dla etyki następnie ogromne znaczenie. Co mianowicie ma kierować ludzkim postępowaniem i jak człowiek w tym postępowaniu ma zważać na to, co przychodzi do niego z instynktów ciała, z poruszeń ciała, jak czy ma je zupełnie odrzucić, czy ma je ładzić, porządkować. Ale to już jest inna problematyka. Żegnamy się tymczasem z Platonem, a za chwilę powitanie innego mistrza. Przed nami drugi mistrz naszych rozważań o człowieku i o duszy, Arystoteles. Otóż zawsze odbija nam się echem Arystoteles, uczeń Platona, jak zwykle ten, który koryguje, dopisuje, przeciwstawia się, tworzy jakieś antytezy. Tutaj inaczej, tu nie tyle antyteza, coś w rodzaju kroku dalej, z pewnym uzupełnieniem. W traktacie o duszy Arystotelesa, tam gdzie on, inaczej niż Platon podążający drogami, meandrami różnych dialogów, tu Arystotelesa próba wykładu uporządkowanego od definicji, więc zaczynamy i ta definicja kształtuje się w zestawieniu z tradycją filozoficzną wcześniejszą i w pewnym momencie, gdy dochodzi do tego, że definicja ma paść, otrzymujemy zupełnie niepoetyckiej formie, takiej trochę jak u Arystotelesa charczącego czy szeleszczącego notatkami profesorskimi, w tekście szeleszczącym notatkami profesorskimi otrzymujemy takie oto zdanie. Z tego znów widać, że dusza musi być substancją rozumianą jako forma ciała naturalnego, posiadającego w możności życie. Konsekwentnie dusza jest aktem takiego właśnie ciała. Kilka kroków dalej.
Ale nie przedrzeźnie Arystotelesa.
No cóż.
Podobno wiesz, był jąkałą.
Najbardziej ulubionych profesorów, człowiek z wielką chęcią przedrzeźnia. Dla tej też racji dusza jest pierwszym aktem ciała naturalnego, które posiada w możności życie, czyli ciała obdarzonego organami. Tak to tutaj w tłumaczeniu Pawła Siwka nam jest powiedziane. Co by nie robić, jakby się nie starać, mamy tu w arystotelesowskim stylu mnóstwo filozoficznych tajemnic. W krótkim zdaniu padają centralne tematy jego filozofii, forma, akt, tak, to wszystko jest tutaj obecne. Powiedzmy sobie tak, że tak jak Platon pozwalał nam analizować, oddzielać, odkrywać inny świat, świat duszy, tak Arystoteles przywraca nam, tak jak w tych schematach dydaktycznych się powiada, przywraca nam pewien konkret sprawy, tak, taki związany z tym, co zastajemy w naszym świecie, tutaj. Uczy nas, że właściwie wszędzie tam, gdzie zastajemy poruszenia życiowe, to wszystko to, co nazywamy życiem, to nie jest to jakaś osobna zdolność, osobny dynamizm i osobny ruch ciała, materii, tylko właśnie coś, co jest napędzane, wywoływane, przez duszę. Więcej, że dusza nie jest tylko powodem, który porusza ciało do jakichś takich czy innych działań, ale, co być może trudno nam w naszych niekiedy kartezjańskich wyobrażeniach w ogóle przyjąć do świadomości, że to w ogóle żadnego kształtu ciała, żadnego konkretu ciała, żadnej gatunkowości ciała, odrębności takiego czy innego ciała nie byłoby, gdyby nie wypełniała go od wewnątrz dusza, forma.
Można powiedzieć, że tutaj właśnie ta definicja, którą przeczytałeś, jest powrotem do tych przedplatońskich intuicji, o których powiedział Piotrek, tak? To znaczy, tutaj Aristotelesa interesuje no nie tyle jakby właśnie wyjątkowość duszy ludzkiej, tak, tej rozumnej, jako specyficznego organu, którym jakby poznajemy świat idei, tylko interesuje go duszę jako element świata naturalnego, takiego, jakiego znamy. To zdanie, które no, powiedzmy sobie, no niezbyt dobrze po polsku brzmi, ale no tłumacz robił co mógł, tak, bo jest to bardzo trudne przełożyć ten tekst, tak, że dusza jest aktem ciała posiadającego w możności życie, tak, no to chodzi o to, że nie wszystkie ciała, czy nie cała materia może w ogóle posiadać duszę w takim rozumieniu, tak? Znaczy istnieje przecież natura nieożywiona.
Arystoteles powie kamienie.
Tak, kamienie na przykład, która się nie porusza. Natomiast tutaj Arystoteles bazuje na pewnie, można powiedzieć, takiej no, potocznej obserwacji, tak? Że są takie ciała i to człowiek nie jest jedynym, które się same poruszają, czy mają w sobie zasadę ruchu, przy czym dla niego nie chodzi wyłącznie tutaj o ruch przestrzenny, ale w ogóle o każdą zmianę, tak? Rośliny też posiadają duszę, ale też planety na przykład, które poruszają się zresztą po doskonałych orbitach i to będzie dla Aristotelesa no, znakiem ich właśnie doskonałości się równej tym duszom rozumnym, tak? Że są niezniszczalne. Natomiast to jest ten jeden fragment o duszy, jest jeszcze inny fragment, którym Aristoteles zbliża się w sposób ciekawy, myślę, to warto to powiedzieć, chociaż, jakby to powiedzieć, no nie eksploruje tak, tego kierunku, ale dochodzi do takiego wniosku, że w przypadku dusz rozumnych, czyli takich jak dusze ludzkie, czyli dusz, które mają intelekt, którym są w stanie jakby transcendować, przekraczać, tak, świat zmysłowy, no bo rośliny w ogóle, jakby można powiedzieć, tylko mają cel wzrostu. Zwierzęta poznają, owszem, ale zmysłowo, znaczy poznają rzeczy tylko w ich konkrecie takim właśnie zmysłowym, natomiast człowiek jest w stanie abstrahować od materii, tak, jest w stanie uchwytywać istoty, rzeczy, które nie są po prostu tożsame z konkretnymi przedmiotami zmysłowymi. I to jest dla Aristotelesa taka przesłanka, żeby zasugerować to w innym miejscu, że byłoby to nie dziwne, tak, mówiąc w ten sposób, byłoby to nie dziwne, gdyby się okazało, że te dusze są nieśmiertelne. Tak? On jakby nie ma w ogóle, jakby to powiedzieć, perspektywy celu ostatecznego, nie interesuje go, tak, to nie rozwija tego, ale jest ta myśl, która była też u Platona, a potem będzie podjęta z całą mocą no, przez już tradycję chrześcijańską.
To jest ciekawe, pozwolę sobie tutaj użyć słowa duch i dusza w różnych odmianach, pewnie trochę psychologizując, o tak, to będzie pierwsza odmiana, to o czym mówimy. No, czyli rzeczywiście jest tak, jak śledzimy to tak już czysto historycznie, no to jest jakoś zrozumiałe, że u Platona jest no po prostu ten wielki zachwyt nad odkryciem. Znaczy to jest u każdego odkrywcy, to się pojawia i to, co staje się nowum, jest tym takim leitmotivem później całego myślenia, ale właśnie to, w jaki sposób on odkrył tę rzecz. Wiadomo, do Ameryki można podpłynąć od różnych stron, tak? No ale okazuje się, że ta, od której się dopływa, albo to, co myśleliśmy, że odkrywamy, to no i nagle Ameryka to Indie, prawda? No i trochę tak jest u Platona, że on odkrywa to za pośrednictwem analizy poznania, bo on dyskutuje z presokratykami, z filozofami przyrody i co jest ciekawe, co on mówi? On mówi, wszystkie te wyjaśnienia, które oni podają, ostatecznie nie są wyjaśnieniami, bo one nam nie tłumaczą ostatecznej przyczyny, dlaczego to się wszystko dzieje. A my powinniśmy w filozofii, w nauce powinniśmy szukać najlepszego rozwiązania, które będzie najlepsze pod każdym względem, również pod względem naszego poczucia dekoru, można tak powiedzieć, najbardziej wzniosłe i tak dalej. Mówi, no to w takim razie w naszym myśleniu będziemy zakładać najlepsze rozwiązanie, tak? Czyli musi istnieć na przykład piękno samo w sobie, żeby wyjaśnić w ogóle, że są piękne rzeczy i tak dalej. I to będzie chyba najlepsze rozwiązanie, bo to jest takie najczystsze rozwiązanie, prawda? I coś takiego jest u Platona, że u niego ten wątek moralny, czyli taka aksjologia, że szukamy tego, co najlepsze, od razu hierarchizujemy, później jest obecna we wszystkich tych rozważaniach teoretycznych. Stąd na przykład odrzucenie sztuk mimetycznych i tak dalej, całe myślenie o polityce też w tą stronę idzie. Natomiast rzeczywiście to, co jest niezwykle ciekawe u Platona, to jest ta refleksja, ta kontemplacja, co to znaczy, że coś jest wieczne i niezmienne. Bo to jest absolutnie, dla każdego to jest taka refleksja, taka kontemplacja, to jest niezwykle coś no, wymagającego. A potem Aristoteles właśnie się odbija, znowu będę psychologizował trochę, no bo on właśnie chce przede wszystkim się uniezależnić od swojego nauczyciela i pokazać, gdzie on się pomylił, że tak naprawdę teoretycznie to tylko komplikuje ta teoria idei, czyli form, no bo to są te słowa. I co jest ciekawe, że potem w średniowieczu, pewnie do tego zaraz dojdziemy, to Arystoteles stanie się jednak czempionem tej filozofii mówiącej o człowieku, ale właśnie był bardzo długi okres, w którym na Arystotelesa patrzono zupełnie jak na takiego, tak jak u Rafaela nawet mamy, prawda? Ta ziemia, prawda, to Platon wskazuje na niebo, a Arystoteles, no to taki materializm jest ostatecznie. I przecież, no i potem potępienia były w średniowieczu, przecież Arystotelesi to pewnie materialiści są. I rzeczywiście, jak się czyta, to Paweł powiedział, się czyta Arystotelesa i też te moralne teksty o etyce, to tam nie ma tej perspektywy wiecznej. Tam on się zastanawia, no, czy człowiek, który pójdzie w zaświaty, będzie szczęśliwszy, on mówi, no pewnie, no niekoniecznie, bo będzie patrzył na cierpienie swoich bliskich. Ta perspektywa jest zupełnie niedorzeczna z punktu widzenia platońskiego, prawda? Z tego, który my później adoptujemy w kulturze chrześcijańskiej. Więc to jest rzeczywiście filozoficznie jest to niezwykle ciekawe pod względem problemów, które za pomocą tych nowych teorii, formy, materii, aktu i możliwości, to moglibyśmy osobne spotkania o tym robić, to jest bardzo skomplikowane. Czyli to są własne odkrycia Arystotelesa, ale w perspektywie tej takiej kontemplacji tutaj się to też jakoś gubi, tak? Jakby mamy te... No i tu później możemy czytać, będzie drugie użycie słowa ducha, czy dusza czy duch, prawda, po heglowsku, że tutaj są pewne, i tak właśnie było później, że odsłonięcia tego samego, że to wszystko jest jakaś jedność, do której musimy po kolei stadiami dochodzić, ale to już tak żartobliwie kończę tę wypowiedź.
Trochę inaczej odbieramy dzisiaj słowo przyrodnik i zagadnienia przyrodnicze. Natychmiast sprowadzamy je do pewnych rozstrzygnięć tak zwanych nauk szczegółowych, jak się zwykło przynajmniej od XIX wieku mówić, ale w tym szerszym ujęciu, niewątpliwie Arystotelesa trzeba by było nazwać przyrodnikiem, także przyrodnikiem duszy. Jego zagadnienie duszy, jego psychologia jest tyleż metafizyczna, to znaczy rzeczywiście, co do metody, można powiedzieć, jest metafizyczna, jest filozofią, szuka zasady, szuka przyczyny, ale pod względem przynależności do określonego obszaru świata nauk, psychologia jest tak naprawdę bliżej u Arystotelesa, bliżej filozofii przyrody, bliżej kosmologii niż teologii. Tak? Mimo tego zastrzeżenia, które tu Paweł nam przypominał, że oczywiście, gdy Arystoteles mówi o duszy rozumnej, czy mówi o rozumie, czy mówi o intelekcie, zależy jak to tam tłumaczyć, czy wyrażać, to rzeczywiście ma tę taryfę ulgową i nie sprowadza tego do świata materialnego, tylko powiada rzeczywiście, tak jak tutaj czytamy o duszy, co się jednak tyczy rozumu, władzy teoretycznej czy myślenia, to nie ma dotąd nic jasnego. Jest to jednak, jak się zdaje, zgoła inny rodzaj duszy, który sam jeden jest w stanie istnieć po oddzieleniu od ciała jako istota wieczna od rzeczy zniszczalnych. To oczywiście wprowadza nas w rozterkę, Arystoteles nas w tej rozterce zostawia, między jego wyostrzonym zmysłem przyrodniczym, tym obserwowaniem poruszeń duszy w roślinach, w zwierzętach, prawda? Także w człowieku, jako tym najwyżej usytuowanym przypadku animal, zoon, tego zwierzęcia, tej istoty ożywionej, a gdzie z drugiej strony miałaby się jednak realizować typowo człowiecza, właściwa duszy rozumnej, nieśmiertelność czy trwanie tej właśnie formy, tak? To oczywiście otworzy wiele, wiele późniejszych dyskusji, fantazji, wyobrażeń o nieśmiertelności rodzaju ludzkiego, a nie, czy gatunku ludzkiego, a nie jednostkowych ludzi. No, ale to problematyki, które gdzieś pewnie przy którejś innej okazji.
Ja mam tylko jedną rzecz.
Ja
a propos,
też chciałem, ale...
A propos słówek, bo powiedziałeś teologia. I to jest, może warto dodać, bo to, żeby to nie umknęło naszym słuchaczom, że rzeczywiście jak dzisiaj słyszymy duszę, to nam się kojarzy, no przecież, no wiadomo, religia, kościół, no i tak dalej. Ale jest to pojęcie, które istniało zupełnie przed teologią w sensie chrześcijańskim, znaczy tak jak my dzisiaj rozumiemy teologię. Po prostu było to w słowniku filozoficznym stałe pojęcie, przynajmniej u Greków. I a propos samego Arystotelesa, to przecież u niego nawet teologia, która jest częścią metafizyki, ale też jest poniekąd odkrycie do Boga, jest częścią fizyki, zamknięciem kosmologii, tak, prawda? To a propos tego, co mówiłeś o tym przyrodoznawstwie, czy jak to powiedzieć, umiłowaniu badań nad przyrodą u Arystotelesa, tak.
Ja z kolei chciałem dodać, bo mówiłeś o tym, że to jest rozterka, tak? U Arystotelesa, że ma rozterkę, co począć z tą perspektywą nieśmiertelności duszy. To tak brzmi pesymistycznie. Ja bym powiedział, że to,
otwiera plan naukowy.
Budzi wielki podziw, że Aristoteles, pomimo tego, że nie wiedział, co z tą tezą o nieśmiertelności począć, ona generalnie w jego perspektywie nie bardzo mu miała do czego służyć. Tak jakby badanie psychologiczne, jak zauważyłeś, ma więc wspólnego z biologią, to tak jak on ją rozumiał. Ale on zna ten argument i można powiedzieć rozumowo dochodzi do tej tezy. Zna argumenty Platona na rzecz nieśmiertelności duszy i je jakby zostawia, tak? Myślę, że to jest jakby taka otwartość na tą perspektywę, której wielu dzisiejszych przyrodników nie ma. I to uważam, że jest świadectwo też wielkości tego umysłu.
Czcimy Arystoteles. Pożegnaliśmy Arystotelesa, przed nami mistrz, który w dalsze regiony, chciałem powiedzieć, nas zabierze, ale zastanowiłem się, że być może niekoniecznie od razu w takie ponadchmurne. Chodzi o świętego Tomasza z Akwinu, to z nim się teraz witamy, z mistrzem, któremu przypadło w wieku XIII, w trakcie bardzo już wtedy niekiedy dramatycznych dyskusji dotyczących duszy, ciała, człowieka, dyskusji uniwersyteckich, przypadło mu, mówiąc w pewnej manierze, pogodzić, tak, ale to byłoby powiedzieć za dużo, znaleźć, można powiedzieć, pogodzić, w sensie znaleźć mocne, prawdziwe punkty w całej znanej mu tradycji filozoficznej. Dokonaniem takiego pogodzenia, czy takich odkryć, miał trudność jego bezpośredni mistrz wielkiej klasy, intelektualista danego czasu, Albert Wielki, dężny erudyta, znawca zarówno wątków neoplatońskich, jak arystotelesowskich. Jego myśl charakteryzowała się tym, że gdy czytał Arystotelesa, to przyznawał rację temu przyrodniczemu mocno charakterowi arystotelesowskiemu, ale potem, gdy przypominał sobie neoplatońską teologię, to czynił odstępstwo od Arystotelesa niezbyt teoretycznie, można powiedzieć, zręczne. Natomiast jego uczniowi, już mniej encyklopedyście, a bardziej systematycznemu teologowi, który sięgał po filozofię, Tomaszowi przypada zadanie znalezienia właściwego rozwiązania. Zwykle mówi się, że jego rozwiązanie po prostu polega na tym, że idzie dalej tropem Arystotelesa, jedynie usuwając z jego myśli te właśnie rozterki, niepewności oraz różne pogańskie niedoskonałości. Rozwiązanie, tak jak dzisiaj na nie patrzymy, jest trochę bardziej zniuansowane, bo Tomasz jest w równym stopniu jakoś jednak uczniem bardzo neoplatońskich autorów, takich jak na zachodzie Augustyn, ale przecież pseudo-Dionizy, o którym Tomasz myśli, że jest po prostu Dionizem Areopagitą. I niewątpliwie również ten rodzaj autorytetów, tak, nakazuje Tomaszowi pewną ostrożność, a jeszcze bardziej wydaje się po prostu jego métier teologa, jego zadanie teologa, w którym wątek nieśmiertelności, ten jakby to powiedzieć autorsko bardziej platoński, tak? Nieśmiertelności duszy jest pierwszorzędny i szczególnie go interesuje. Niemniej, gdy otwieramy Sumę Teologii, pamiętamy, że nie jest to w założeniu dzieło, które miało być popisem jego oryginalności Tomasza, tylko jest w założeniu raczej podręcznikiem dla początkujących. I w tej pierwszej części sumy, o której będzie nas interesowała, to rzeczywiście ma charakter takiego przeglądu podstawowych zagadnień. No to w tej pierwszej części mamy w sumie teologii również kwestie o człowieku. I w serii tych kwestii, w artykułach już dotyczących duszy i połączenia duszy i ciała, w pewnym momencie Tomasz pyta, czy dusza jest cała w każdej części ciała, takie precyzujące zagadnienie. Gdy rozpoczyna właściwą odpowiedź na tak postawione pytanie, to powiada, co może być dobrym punktem wyjścia dla naszych tutaj podsumowań, powiada Akwinata. Gdyby dusza, jakeśmy to już wielokrotnie powtarzali, łączyła się z ciałem tylko jako jego zasada ruchu, Wtedy można by twierdzić, że nie jest w każdej części ciała, lecz że się mieści w jednej tylko części, poprzez którą wprawia w ruch inne. Ponieważ jednak dusza zespala się z ciałem jako jego forma, z konieczności musi być zarówno w całym ciele, jak i w każdej jego części. To rozwiązanie jest oczywiście samo w sobie arystotelesowskie i można powiedzieć wzięte te zdania same w sobie nie stanowią o jakiejś, nie uchwytują same w sobie jakiejś wielkiej swoistości, tak, rozstrzygnięć tomaszowych, ale są okazją, żeby stanąć ponad troszeczkę jeszcze szerszym problemem, prawda? Problemem dalszych dziejów tej poarystotelesowskiej, tak? Teorii duszy i ciała. Tomasz z Akwinu nie wie oczywiście, że tomiści późniejszych czasów będą mierzyli się głównie z Kartezjuszem i między innymi z problemem, gdzie dusza i ciało się ze sobą stykają, bo Kartezjusz sprecyzuje, spoiler, że w Szyszynce. Przecież to o tym odpowiadam, mieliśmy nie mówić. Tomasz tego nie wie, ale tomiści z Tomasza będą wyprowadzali potężne polemiki z Kartezjuszem, właśnie cytatami z Tomasza będą z Kartezjuszem dyskutowali. Właśnie trochę ze względu na to, że mistrz wiedzy o układzie krwionośnym, Kartezjusz, uczony, który przyłożył tyle starania do rozpoznania różnych układów w naszym organizmie, był również przekonany, że ma tam do czynienia z maszyną. Dusza zupełnie gdzie indziej, właśnie tam ewentualnie przez wąski kanalik kontaktuje się z ciałem. Natomiast mistrz scholastyki Tomasz z Akwinu był przekonany, że gdy dotykamy ciała żywego człowieka, nie tylko, ale mówimy teraz o człowieku, to mamy właściwie do czynienia ze swoistymi granicami duszy. To znaczy wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z żywym ludzkim ciałem, mamy do czynienia z jakąś postacią organizacji tworzonej przez duszę.
Ja bym powiedział, że te ujęcie Tomasza, które tutaj widać w tym momencie, które czytałeś, jest bardzo spójne z tezą o tym, że dusza jest właśnie nieśmiertelna i niematerialna. Tak? Znaczy, bo można by się spodziewać, że dusza zamieszkuje jakiś konkretny region ciała wtedy, gdyby ona była właśnie materialna, tak? Znaczy, była ulokowana w tym sensie fizycznym, jakie są ulokowane obiekty fizyczne. Natomiast jeśli jest niematerialną formą ciała, mówimy o duszy rozumnej, no to można powiedzieć, jej oddziaływanie na ciało ma inny charakter niż obecności w jakim konkretnym miejscu. Jeśli mówimy o tych dalszych losach, to Tomasz, myślę, jest o tyle ważny, że jak wiadomo, no, pojęcie duszy w filozofii nowożytnej i współczesnej to zupełnie tak, jakby jest po prostu wyśmiewane, mówiąc krótko. I wyśmiewane jest głównie dlatego, że tak naprawdę całą tą tradycję przednaturalistyczną, czy taką, której po prostu się przyjmuje, że zasadniczo no to jakby mamy do czynienia z monizmem, znaczy, że po prostu to jest kwestia umysłu, to jest lokowany fizycznie, a cały ten język duszy może jest jakoś przydatny moralnie, ale w gruncie rzeczy to nie mówimy o żadnym realnym bycie, tak, że dusza po prostu nie istnieje. Z tej perspektywy wszystko, co było wcześniej, to jest dualizm kartezjański. I się kompletnie jakby nie rozróżnia tych różnych ujęć. I w tym też kontekście myślę, warto powiedzieć o tym ujęciu Tomasza, bo u Tomasza powstaje taki problem, że dusza jest formą ciała, mówimy duszy rozumnej, ale z racji swojej rozumności, to jest ten argument platońsko-aristotelejski, tak? Jest nieśmiertelna, znaczy przetrwa nawet wtedy, kiedy ciało jakby ulegnie zniszczeniu. Tylko że samoistne istnienie, no bo wtedy tak to wygląda, to jest atrybut u Tomasza, u Aristotelesa, który przysługuje substancjom. Znaczy substancja to jest taki byt, który istnieje samodzielnie. Kolor, który jest własnością ciała, nie jest substancją na przykład, tak?
Ale drzewo, ale królik, ale człowiek
już są, tak? No i w każdym razie okazywałoby się, że u Tomasza jest taka konstrukcja, że... no i bardzo ważne, u Aristotelesa i Tomasza zwykle, znaczy zawsze substancje są złożone z formy i materii. No i teraz okazuje się, że dusza, która jest formą ciała, tak, istnieje samodzielnie, a więc istnieje tak jak substancja, więc nie wiadomo, no, czy jest jakby, czy ma być tylko formą substancji, którą jest człowiek, czy jest samodzielną substancją. Można powiedzieć, że to ostępstwo Kartezjusza polega na tym, że on by wyciągnął tą konsekwencję, znaczy przyjął po prostu istnienie dwóch substancji. I to rzeczywiście było, można powiedzieć, uproszczało sprawę, tak, pod tym względami, ale pod tym względami przekreślało cały ten dorobek, można powiedzieć, aristotelejski, zgodnie z którym jednak człowiek nie jest tylko duszą. To jest jakby bardzo, bardzo ważne. I Tomasz w tej swojej syntezie też był na to wyczulony. Znaczy wprawdzie, mówiąc o celu ostatecznym człowieka, bardzo po platońsku mówił, że polega on na kontemplacji, znaczy na działaniu intelektu i to jest jakby ostateczne przeznaczenie, ale ta kontemplacja, która będzie naszym udziałem w niebie, no, dokona się wtedy, kiedy będziemy w ciele, dlatego że połączenie z ciałem jest konieczne do właściwego funkcjonowania również tych organów intelektualnych. Zresztą to jest zabawne, bo w innym fragmencie Sumy rozważa się taki problem, że skoro jest tak, że nasz intelekt jakby operuje wyłącznie na danych, które nam dostarczają zmysły, no to w takim razie jakim poznaniem charakteryzuje się duszę oddzieloną od ciała w tym okresie przejściowym, tak, między śmiercią a zmysłostaniem. Co więcej, wyobraźnia, taki pamięć dla Tomasza ma charakter zmysłowy, więc powstaje problem to, co niczego nie pamiętamy i tak dalej. Mówię o tym,
może
że...
będzie w odcinku odcielny.
W każdym razie mówię o tym, żeby pokazać, że jakby dla Tomasza sytuacja oddzielenia duszy od ciała jest jakby dla niej nienaturalna. Tak jak natychmiast generuje rozmaite problemy, to nie jest tak, że jest to perspektywa może jakiejś dualisty, dla którego właściwie no, uwalniamy się po prostu od danego balastu, jakim jest ciało.
Bardzo się cieszę, że Paweł powiedział o tym, o tej perspektywie właśnie dualizmu, bo rzeczywiście tak to jest i w encyklopediach nawet tak to się przedstawia, jak się tam systematyzuje tę problematykę. Ponieważ ja dzisiaj dużo zwracałem uwagi na te genezy, no to tutaj tylko też bym chciał kilka dorzucić tylko, bo myślę, że jeżeli coś jesteśmy w stanie owocnego osiągnąć, to chyba zachęcić naszych słuchaczy do samodzielnego pogłębiania tematu. I rzeczywiście u świętego Tomasza niezwykłe jest to, że no właśnie, mamy do czynienia z teologiem, ale co to znaczy? No bo od razu jak ktoś słyszy, a teolog, no bo on to musiał tak robić, bo wiadomo, bo to pod tezę. Natomiast właśnie, jak ktoś nie zna dobrze scholastyki, to może nie ma wyobrażenia, jak to działa, że tak naprawdę tam jest 90% filozofii i tylko na niektórych momentach, gdzie rzeczywiście nie da się już inaczej, tam Tomasz sięga do objawienia, natomiast całe rozumowanie jest jakby logiczne i filozoficzne.
Znaczy, zwłaszcza w tej części pierwszej, tak? No tak. Bo są takie na fragmenty,
nie, oczywiście,
mamy
ale chodzi mi o strukturę, objawienia. Prawda? Żeby tylko no rozmyć takie wyobrażenia, które jak ktoś słyszy teologię, to już nie będzie. No właśnie, tu jest bardzo dużo filozofii, niezwykle ciekawej filozofii, właśnie w takich miejscach, w których byśmy się nawet tego nie spodziewali, albo w sytuacjach, w których on rozważa właśnie czysto teologiczny problem, na przykład sakrament, czy pewne kwestie chrystologiczne i tak dalej, on musi szuka ujęć, które pozwolą mu rozwiązać pewien problem i tam wchodzi w bardzo głęboką filozofię, która idzie no, dużo dalej niż to, co Arystoteles mógł sobie wymyślić, korzystając właśnie z tych narzędzi, które on mu przygotował. I tylko dorzucając właśnie, jeśli chodzi o duszę, dla mnie kiedyś, pamiętam, niezwykłym odkryciem było, gdy czytałem kwestię o aniołach. I znowu tutaj trzeba dopowiedzieć, że no anioł, pojęcie biblijne, prawda? Natomiast w filozofii to jest bardzo silnie ugruntowana jakby cała teoria tych bytów, jak to się mówi, oddzielonych właśnie od materii. I to jest ten przypadek, gdzie byty nie składają się z formy i z materii, tylko mamy właśnie...
Mówiłem o fizyce podksiężycowej.
Okej, to jest takie laboratorium no, stricte filozoficzne. Tam Tomasz się głównie na filozofii opiera. I to, co on opowiada właśnie o tym, jak działają aniołowie, no też daje niezwykle ciekawy wgląd w to, jak w ogóle działają te substancje właśnie czysto duchowe. No i dusza jest taką substancją, chociaż rzeczywiście ma ten brak, gdy nie jest z ciałem połączona. Też mówię to dlatego, że ponieważ tych kwestii jest tak dużo i one są tak subtelne, no to znowu, psychologicznie bardzo szybko stało się tak, że one stały się nieogarnialne dla większości ludzi. I potem można powiedzieć, znowu trochę upraszczając, ale że to, co robi Kartezjusz, no to jest reakcja na to zwątpienie, prawda, na tyle jest tych teorii, tak zawikłanych i tak dalej. Poszukajmy czegoś, co będzie super pewne, czego się nie da podważyć. No i znowu ten punkt wyjścia powoduje, że on się zamyka w umyśle, prawda? Szukając tego, no myślę, więc jestem. No, tego się nie da podważyć. Więc no, umysł jest tym moim dogmatem. No i tutaj już z konieczności mamy dualizm i to wyznacza cały szlak późniejszej filozofii i jej porażkę, jeśli chodzi o tą wizję antropologiczną. No ale to pewnie kiedy indziej sobie porozmawiamy.
No, pewno przyjdzie w kolejnych naszych rozmowach czas na rozwijanie poszczególnych bardziej szczegółowych kwestii, ale jeszcze na pewno przed nami osobna rozmowa o ciele, bo nie zostawimy ciała samego. Tomasz zostawia nas z takim obrazem, w którym dusza sięgająca tych platońskich i więcej, dalej niż platońskich niebios, dusza zanurzona w prawdziwej teologii, dusza zdolna do kontemplacji i oglądania, nawet gdy zostanie do tego zaproszona, do oglądania samego Boga, ta sama dusza, nie jakiś inny inna jej odmiana, ale ta sama dusza rozumna człowieka przenika swoim wpływem i sposobem organizowania Również, można powiedzieć, najbardziej zwierzęce regiony ludzkiego ciała. Tak jakby nie było w życiu człowieka, także w jego życiu cielesnym, takich obszarów, które byłyby wobec tej duszy niewidoczne czy od niej oddzielone. Zupełnie inną kwestią, którą i nam przyjdzie rozważać, są obszary odwrócenia i buntu, które w życiu cielesnym, w życiu zmysłowym człowieka mogą oddzielać go od wpływu duszy, ale ta podstawowa teza Tomaszowa o tym, że nawet najbardziej szczegółowe części życia psychicznego, zmysłowego, cielesnego człowieka są naznaczone tym, że on jest człowiekiem, tak? Nie umykają człowieczeństwu. To jest teza o bardzo daleko idących konsekwencjach. Tyle dzisiaj. Mamy nadzieję, że przechadzka Państwa zbytnio ani nie zmęczyła, ani nie wprawiła w zakłopotanie. Tak jak Piotr rzekł, chodzimy z tymi mistrzami po to, żebyśmy mieli okazję z tym izowym zostać samemu nieco dłużej i do tego zapraszamy, tak jak i na naszą następną rozmowę. A ja dzisiaj dziękuję i Piotrowi Kaznowskiemu.
Dziękuję.
Pawłowi Gradowi.
Dziękuję.
Razem się z Państwem żegnamy. Dobrej niedzieli Państwu życzymy, a ja również zapraszam Państwa na konwersatorium następne, jak zwykle w niedzielę o godzinie 13. Do usłyszenia.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.